Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych.
Uchwalone we wrześniu przepisy przewidują, że udział wydatków na obronność ma w 2018 roku wynieść co najmniej 2% PKB. W roku 2020 wzrosnąć do 2,1% PKB, a docelowo w 2030 roku do minimum 2,5% PKB. Poza tym ustawa ustala liczebność sił zbrojnych na 200 tysięcy, wliczając w to Wojska Obrony Terytorialnej.
Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że dzięki zmianom Polska będzie silniejsza, bardziej sprawna, a w momencie zagrożenia będzie mogła adekwatnie zareagować.
Będzie w stanie bronić polskich granic, będzie w stanie bronić bezpieczeństwa obywateli. Oczywiście bierzemy uwagę wszystkie zasady współpracy sojuszej i jesteśmy przekonani, że Sojusz Północnoatlantycki będzie w razie bezpieczeństwa realizował słynny artykuł 5 traktatu, ale mimo wszystko stoi jednoznacznie na stanowisku, że my musimy mieć jak najsilniejszą, jak najsprawniejszą polską armię, tak żeby w jak największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom. Wszyscy rozumieją, że dla dobra Polski, dla bezpieczeństwa Polaków to rozwiązanie jest rozwiązaniem koniecznym.
Ustawa jest zgodna z ustaleniami szczytu NATO oraz deklaracjami rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2% PKB liczonych według metodologii NATO.
Regulacja ma umożliwić reorganizację struktury i systemu dowodzenia sił zbrojnych i przyspieszyć modernizację przy aktywnym zaangażowaniu polskiego przemysłu obronnego.
Według szacunków zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o nad 117 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Zwiększenie transparentności państwa i większa kontrola nad władzą to główne założenia projektu ustawy o jawności życia publicznego. Projekt został zaprezentowany podczas specjalnej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Projekt obejmuje zagadnienia, które dotychczas były regulowane przez aż trzy osobne ustawy. Założenia ustawy o jawności życia publicznego przedstawili minister koordynator do spraw służb specjalnych, minister Mariusz Kamiński oraz jego zastępca Maciej Wąsik. Projekt wprowadza nieznane dotychczas w polskim prawie instytucje antykorupcyjne, m.in. instytucje sygnalisty, czyli osoby, która informuje odpowiednie organy o korupcji w swoim miejscu pracy. Taka osoba będzie mogła liczyć na wsparcie ze strony państwa. Minister Mariusz Kamiński podkreśla, ta ustawa daje narzędzia do większego nadzoru m.in. nad spółkami Skarbu Państwa.
Zwiększamy dla obywateli zakres informacji, zakres wiedzy o funkcjonowaniu osób pełniących funkcje publiczne, o ich stanie majątkowym. Projekt tej ustawy likwiduje trzy obecnie istniejące ustawy, porządkuje wiele spraw, ujednolica przepisy w tym zakresie obowiązujące. Podam jako przykład, wprowadzamy jeden formularz dla wszystkich zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. W tej chwili tych formularzy jest wiele.
Ponadto ustawa zakłada obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych. Mowa też o ustanowieniu przez wszystkie instytucje publiczne oraz co najmniej średnie przedsiębiorstwa specjalnych cłów antykorupcyjnych. Korupcja nie może się opłacać, wskazuje wiceminister Maciej Wąsik.
Kodeksów, które by zakazywały tworzenia funduszy korupcyjnych, które by nakazywały zawierać w umowach klauzulę, że żadna część wynagrodzenia przedsiębiorcy nie może być przeznaczona na korzyść majątkową. Kodeksów, które by mówiły, że przedsiębiorstwa nie akceptują korupcji jako formę załatwiania ich interesów. Zdarzyły się takie sytuacje, że osoby, które były pracownikami przedsiębiorcy, dostały zarzuty karne, a te przedsiębiorstwa zapłaciły karę za korupcję, ale zapłaciły je za granicę. Wprowadzamy możliwość nakładania kar na przedsiębiorców przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów właśnie za praktyki korupcyjne.
Dobrze, aby nowe prawo obowiązywało już od nowego roku kalendarzowego, wskazał Mariusz Kamiński. Niewykluczone, że wprowadzenie nowych rozwiązań poprzedzą przepisy przejściowe. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy liberalizującej prawo w zakresie tzw. aborcji. Pod projektem zebrano ponad 400 tysięcy podpisów.
Propozycja przygotowana przez Komitet Ratujmy Kobiety 2017 zakładała m.in. możliwość zabicia dziecka do końca 12 tygodnia jego życia płodowego, wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół oraz przywrócenie tzw. antykoncepcji awaryjnej bez recepty.
Przeciwko wprowadzeniu tych zmian protestowali dziś obrońcy życia. Równocześnie jeszcze przez niecały miesiąc zbierają oni podpisy pod projektem Zatrzymaj aborcję.
Zakłada on wykreślenie z obowiązującej ustawy zapisu o tzw. przesłance eugenicznej, która pozwala na zabicie dziecka z podejrzeniem choroby bądź niepełnosprawności.
Działania środowisk feministycznych to występowanie przeciwko cywilizacji życia, powiedziała Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.
To, co dzisiaj jest Polsce potrzebne, to ochrona życia, ochrona osób, które są niepełnosprawne lub chore, które są diagnozowane jako te gorsze, przeznaczone na śmierć. Nie można tak ludzi traktować. Nie można tak traktować ani dzieci, ani matek. Nie można w takiej sytuacji stawiać ich rodzin. Trzeba ratować te dzieci i temu służy projekt Trzymaj Aborcję.
Obowiązująca od 1993 roku ustawa zezwala na zabicie dziecka nienarodzonego w trzech przypadkach: podejrzenia ciężkiej choroby, gdy zostało poczęte wskutek czynu zabronionego, oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia matki.
Rząd Donalda Tuska nie musiał stosować prawa, które oddało śledztwo smoleńskie w ręce Rosjan. Tak wynika z dokumentu, do którego dotarł Tygodnik do Rzeczy.
Chodzi o analizę, jaką sporządził szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski na potrzeby prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej. Dokument miał powstać jednak dopiero wiele miesięcy po tragedii.
Dariusz Federowicz, który stracił brata w katastrofie, zauważa, że rząd złamał prawo, ponieważ nie wykorzystał w tej sprawie umowy pomiędzy Polską a Rosją.
Było podpisane porozumienie między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską odnośnie badania właśnie takich zdarzeń. Z niezrozumiałych przyczyn z tego nie skorzystano, łamiąc obowiązujące w Polsce prawo, bo jeżeli akty prawne istnieją, no to nie ma potrzeby po to, aby sięgać po rozwiązania nadzwyczajne. Z jakichś powodów to uczyniono. Myślę, że ten dokument, który pojawia się w tej chwili, no tylko pokazuje i twierdza to, co widzieliśmy przecież w tej sprawie praktycznie samego.
Do dziś Polska stara się odzyskać wrak oraz oryginalne skrzynki rządowej maszyny, która rozbiła się pod Smolenskiem. Rosja podkreśla, że własność Polski zostanie zwrócona dopiero po zakończeniu jej śledztwa w sprawie katastrofy.
Przypomnijmy, 10 kwietnia 2010 roku zginęło 56 osób, w tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński.
W Luksemburgu zebrali się dziś ministrowie unijni do spraw zatrudnienia na rozmowach dotyczących nowelizacji dyrektywy o pracownikach delegowanych. Polskę reprezentuje szefowa resortu pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Państwa unijne do tej pory nie porozumiały się do kluczowych przepisów planowanej nowelizacji. Kwestia sporna dotyczy m.in. maksymalnego okresu delegowania oraz okresu płciowego dla nowych regulacji.
Pierwotna propozycja Komisji Europejskiej mówiła o 24 miesiącach. Polska domaga się jej utrzymania, a ponadto kilkuletniego okresu przejściowego, wskazywała dziś minister Elżbieta Rafalska.
Jest dla nas istotny 5-letni okres przejściowy, podczas którego nie będzie stosowana, a przedsiębiorcy będą mieli czas, by zapoznać się i też stopniowo przygotować do nowych dla nich rozwiązań. W zakresie tak zwanego długoterminowego delegowania za bardzo istotne uważamy trzymanie 24-miesięcznego okresu delegowania w odpowiednim okresie rozliczeniowym.
Część państw Unii Europejskiej chce jednak, żeby ten okres był krótszy i trwał tylko 12 miesięcy oraz by przepisy obowiązywały jak najszybciej.
Sporo kontrowersji budzi też kwestia, czy przepisy nowej dyrektywy mają dotyczyć także pracowników sektora transportu drogowego. Polska, podobnie jak wiele innych krajów, uważa, że przepisy nie mają zastosowania w tym obszarze.
Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na północnym wschodzie lokalnie rozpogodzenia. Na zachodzie kraju i na krańcach południowych gdzieniegdzie słaby deszcz, a wysoko w Beskidach i w Sudetach deszcz i deszcz ze śniegiem. Natomiast wysoko w Tatrach śnieg.
Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie, około 8 stopni w centrum, do 12-13 na zachodzie i wybrzeżu.
Wiatr słaby, przeważnie zmienny. Na wybrzeżu chwilami umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr w porywach 60 km na godzinę. W Tatrach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hektopaskali i będzie rosło.
To były wiadomości w Radiu Maryja.